Drogomirowani Pan Braterstwo, przede wszystkim chciałem się z Wami przywitać, pokój Wam. Chciałem trochę się usprawiedliwić, że może nie tak braterstwo mieli się odbiorą, jak ja bym sam chciał, a braterstwo mi odebrali. Trochę jestem zmęczony, dopiero Wam dotarliśmy po całonocnej podróży, dlatego może nie będzie to taka nasza rozmowa, jaką bym sam chciał z braterstwem przeprowadzić. Chciałem przekazać również serdeczne braterskie pozdrowienia od pozostałych w domu członków zboru w Olkuszu, którzy również prosili serdecznie braterstwo pozdrowić. Dziękuję. Drodzy Panu, usiłowałem dowiedzieć się od brata, jakie tematy braterstwo używali, bracia tutaj używali. Nie chciałbym się zdublować i na szczęście okazało się, że temat, który ja chciałbym poruszyć, jeszcze bracia nie poruszali. Z pewnością nie będzie to nic nowego dla braterstwa, będzie to może sposób, że inaczej popatrzone na tą rzecz, a może przypomnienie, a może to właśnie nam jest potrzebne, ciągle przypominać. Bo okazuje się, że nasz umysł jest taki, że wspaniale, ale wszystko zapominamy. Z tym zapamiętywaniem jest gorzej, łatwiej jest zapominanie. Chciałbym, abyśmy rozważania nasze nazwali zwycięstwo a wiara. Co chciałbym, abyśmy zawarli w naszych rozważaniach w tej chwili? Żebyśmy zastanowili się, jaka jest relacja między zwycięstwem a wiarą. Jak ma się to do siebie? Co jest najpierw, co jest później? Co jest warunkiem czego? I jeżeli tak, to w jaki sposób osiągnąć to zwycięstwo? Przecież po to tu jesteśmy, prawda? Wszyscy tu jesteśmy po to, aby osiągnąć zwycięstwo. Aby okazać się zwycięzcami, a nie zwyciężonymi. Dlatego chciałbym, abyśmy i w tej chwili naszych rozważań co nieco na ten temat się zastanowili. Podstawę naszych rozważań zaczerpniemy z pierwszego listu świętego Jana, 5 rozdziału, a 4 wersetu. Odczytam ten werset w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. I końcówka tego wersetu. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. I tutaj jest właśnie ukryty ten problem, który chciałbym, abyśmy wspólnie w tej chwili przeanalizowali. Z pewnością nie będzie to kompleksowe rozważanie, będzie to jedynie może sygnalizacja pewnych myśli, pewnych postulatów, które chcielibyśmy jakoś sobie bardziej może przypomnieć, czy też przyswoić. Podstawa naszych rozważań tkwi w drugiej części tego wersetu. Jest to bardzo ważne sformułowanie, które nie bez znaczenia jest, że użył go apostoł święty Jan, apostoł miłości. Chciałbym, abyśmy w tych rozważaniach porównali jeszcze jeden werset. Werset wychodzący spod pióra tego samego apostoła, ale w ostatniej księdze Pisma Świętego, w księdze Objawienia według świętego Jana, 3 rozdział, 21 werset. Kto zwycięży, dam mu siedzieć z Tobą na stolicy mojej, jaką i ja zwycięży i usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego. I porównamy teraz te dwa wersety, porównamy wiarę, poszukamy jej miejsca w osiągnięciu zwycięstwa. Gdybyśmy odczytali tylko te dwa wersety, ten drugi o wielkiej nagrodzie, to moglibyśmy powiedzieć, że może więcej niż już potrzeba mówić. Jak tylko to, aby można było tą nagrodę osiągnąć. Tą wielką, ogromną nagrodę. Jest to przecież wielkie natchnienie dla nas. To, że tu jesteśmy, to, że mamy tą wspaniałą znowu przystań, że znowu szukamy i po to kierujemy tutaj nasze kroki, aby uzyskać jakby natchnienie do tego, aby szybciej osiągnąć tą nagrodę. Czy można większą nagrodę osiągnąć? Czy ktokolwiek może dać większą nagrodę, jak tą, którą odpisane jest, że kto zwycięży, dam mu siedzieć z Tobą na stolicy mojej, mówi Jezus, jako ja zwyciężył usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego, czyli Ojca, nie ma większej nagrody. Nie ma większej możliwości. To teraz stawiamy sobie jeszcze jedno pytanie. A może to nie dla nas? Może to jest napisane tam, w czasach, kiedy apostoł święty Jan pisał? Może w czasach, kiedy on żył i on zwracał się do... Ale do kogo się zwracał apostoł święty Jan? Jak nie do tych, którzy po nim będą? Jak właśnie wierzymy, że i do nas? Wierzymy, że i nam jest dana ta wielka łaska, możliwość, szansa, perspektywa wielkiej, przeogromnej nagrody. Być małżonką, współdziedzicami, Jego umiłowanymi, zaufanymi towarzyszami przez całą wieczność, uczestnikami Jego boskiej natury i chwały. Jest to obietnica nader zacnej chwały, które, jak mamy wspomniane, 1 do Koryntian, 2, 9, 10, oko nie widziało, ucho nie słyszało, na serce ludzkie nie wstąpiło, ale nam to Bóg objawił, to znaczy dał zrozumieć przez Ducha swojego. Ktoś może powiedzieć, że wszystko jest dobrze, dopóki znamy adresata i znamy sposób osiągnięcia tej chwały. Dla człowieka postronnego, dla człowieka niezwiązanego z Pismem Świętym, te słowa w zasadzie są bez znaczenia. Nie potrafi ogarnąć głębi tych słów. Nie potrafi zrozumieć, co się za tym kryje. Tym samym nie potrafi zrozumieć, jak wielkie jest znaczenie tego procesu. Ale dla nas te słowa zachęty, te słowa pociechy, te nasze społeczności napełniają nas gorliwością, dają natchnienie, aby jeszcze więcej pracować. Aby jeszcze więcej chcieć być w takich miejscach Bożych przystania. Zanim jednak te nadzieje będą zrealizowane, trzeba spełnić jeden warunek. Trzeba zwyciężyć. Czy to jest błahy warunek? Czy to jest bardzo ważny warunek? Warunek, który jest właściwie podstawą, możliwością, aby siedzieć na stolicy. A czy łatwo zwyciężyć? Nie. To, że mówimy o zwycięstwie, to przywodzi na myśl, że jest to walka. Że jest to potrzeba ostrej nawet walki. Przecież nie na darmo znajdujemy takie określenie jak bojuj dobry bój wiary, cierp złe jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa, czujcie, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, wzmacniajcie się. O czym mówi m.in. 1 Koryntian 16:13. Co potrzeba, aby zwyciężyć? Jakie cechy charakteru powinny być rozwinięte, aby zwyciężyć? Słyszeliśmy tutaj w poprzednim wykładzie, że wiele było walk, tych takich fizycznych walk, w narodzie izraelskim. Są pewne cechy charakterystyczne żołnierza. Są pewne cechy, które już mieliśmy możliwość słuchać w Woli Lubeckiej, tej poprzedniej konwencji, gdzie bracia przedstawiali, jak należy się potykać. Aby zwyciężyć, trzeba mieć energię. Trzeba mieć jaki charakter? Silny czy słaby? Silny. Statecznym trzeba być. Czy potrzeba również mieć cierpliwość i wytrwałość? Może i właśnie jak najwięcej. Bo gdyby nam ktoś powiedział, że no tak, mamy wytrzymać taką rundę naszej walki trwającą rok załóżmy, to byłoby to łatwo? No wiedzielibyśmy, że jest to mniej więcej 365 dni i te 360 dni mamy zwyciężać. Ale jeżeli ktoś nam powie, że macie być odważnymi, dzielnymi do śmierci, całe życie, a przecież nie wiemy, ile nam przyjdzie żyć, Na tej sali widzimy skronie przypuszczone siwizną, widzimy średnich wieku, widzimy młodych, bardzo młodych i wszyscy oni walczą. Każdy walczy na swój sposób. Każdy z czymś walczy w swoim życiu. Czasami udaje się walka. Czasami jesteśmy na chwilę pokonanymi. Odbieramy ciosy. Nie udaje się nam ich odparować. Ale mamy w końcowym efekcie stać się zwycięzcami. W tym tekście, który wzięliśmy za podstawę naszych rozważań, apostoł Jan wskazuje na jedyną moc, która może nas dostatecznie zasilić do wytrwałej cierpliwości w tej walce, w tym ucisku, w tych przeciwnościach aż do końca. Co jest tą przezwyczajającą mocą? Wiara. I tu jest problem, jaki mamy postawiony od początku rozważań. Zwycięstwo, a wiara. Już precyzowaliśmy sobie w tej chwili, że jest ta wiara niezbędna jako ta porcja zasilająca, aby móc zwyciężyć, aby móc dotrwać. W innym miejscu, w liście do Żydów, w 11 rozdziale, a w 1 wersecie, apostoł święty Paweł mówi, że wiara jest gruntem tych rzeczy, które się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. A więc zauważmy, pewne ciekawe połączenie tych rzeczy, które właściwie widzimy, i tych rzeczy, których nie widzimy teraz, ale których się spodziewamy. A więc innymi słowy mówiąc, wiara jest aktualną i potrzebną od początku aż do samego końca. Nigdy nie ma takiej potrzeby, żeby nie była potrzebna wiara. Co prawda w jednym miejscu mamy wspomniane, że proroctwa ustaną, że może i wiara już nie będzie taka potrzebna, bo zobaczy się to twarzą w twarz, ale czy tylko taki rodzaj jeden jest wiary? Nie zastanawiamy się w tej chwili nad różnymi rodzajami wiary. Można by podzielić na prawdziwą, na ślepą, na martwą, na fałszywą. Można by w różny sposób to precyzować, można by klasyfikować. W tej chwili nie mamy na to sens, nie jest to sens teraz obecnych rozważań. Chciałbym, abyśmy wrócili nasze myśli ku temu, abyśmy uzmysłowili sobie, czym jest wiara i jaką spełnia ona rolę w naszym życiu. Jaką powinna spełniać. Może nie zawsze to się udaje, ale powinna taką rolę spełniać w naszym życiu. To przecież nie tylko chodzi o to, aby wierzyć, albo posiadać pewną wiadomość, lecz musi być ta pewna wiadomość przystosowana, przyswojona, innymi słowy przetrawiona. To jest tak, jak my no wierzymy, że ktoś przechodził jakieś doświadczenia, prawda? My wierzymy mu, on to o tym opowiada, my jakby usiłujemy się wczuć, ale nie jest to tak całkiem dokładnie przez nas przytrawione. Jeżeli sami takie same doświadczenie przejdziemy, to wtedy dopiero wiemy, co naprawdę znaczy dane doświadczenie. Można komuś opowiadać, co to jest, jak stracił najbliższą osobę. Można komuś opowiadać, co to było, jak leżał obłożnie chory przez tyle, a tyle tygodni. No tak, my współczujemy, ale tak w środku to nie za bardzo mamy to przetrawione i nie wiemy naprawdę, co jest, co się kryje za tym takim czy innym doświadczeniem. Taka wiara, o której nam chodzi, musi być częścią naszych myśli. Zauważmy, to nie tylko to, co na zewnątrz, to nie tylko to, że można powiedzieć, że to członek jakiegoś wyznania, że to członek na przykład Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego. Nie, nie. To nie ten sposób i nie ten sposób sformułowania. Wiara to połączenie z myślami. To połączenie z tym sercem. Myślę, że tutaj jest pewna podstawa myśli. Musi ona być bodźcem naszych dążeń, naszych czynów. Musi być bodźcem naszej energii. A to już jest coś głębiej. bo można wiedzieć pewne rzeczy, można pewien status rzeczy przyjmować, ale może tak nie bardzo to czuć i nie tak bardzo mieć to za swoje własne, za moje osobiste. To nie jest tak ważne, że to brat Russell napisał w takim czy takim tomie i dlatego mam w to wierzyć. Nie, ja mam wierzyć to dlatego, że to jest przyjęte przeze mnie i ja uznałem to za słuszne. Zatem zrozumieją to porównanie, że to musi się stać czymś własnym. Tak jak i zwycięstwo ma być nasze własne, to tak i wiara do niego prowadząca musi być nasza, głęboka wewnątrz nas wiąza, która nam daje sposób na osiągnięcie tego zwycięstwa. Taka wiara jest właśnie tą przezwyczajającą, tą mocą, którą musi każdy posiadać, kto chce zwyciężyć. Musimy się zapytać teraz, co takiego ma być zwyciężone. Skoro mówimy o zwycięstwie, mówimy o wierze, to trzeba postawić sobie problem, co mamy zwyciężyć. Apostoł Święty Jan bardzo krótko to nazwał w tym wersecie. To jest zwycięstwo, które zwyciężyło to? Świat, wiara was. Bardzo krótko sformułowane. No to trzeba postawić następne pytanie. To znaczy, że w walce cały świat jest przeciwko nas? No przecież mamy przyjaciół ze świata, że przecież mamy, którzy nam dobrze życzą. Czasami to ma nawet pomóc. Czasami, to przykro powiedzieć, nawet więcej nam pomogą niż nasi drodzy bracia i siostry. Przynajmniej tak to nie ma. To jest bardzo przykre, ale czasami tak jest. I to oni są wszyscy przeciwko nam? O co tu chodzi? Czy to chodzi o tych ludzi? Czy chodzi o coś całkiem innego? O duch tego świata. O jego metody, jego ambicje, pojęcia, nadzieje, dążenia. Wszystko to, nie może ci ludzie, oni są tylko nieraz wiernymi narzędziami. To jest tak samo jak, co mamy nienawidzieć? Grzesznika czy grzech? Grzech. Ale grzesznika nigdy nie wolno nienawidzieć. Zawsze należy rozgraniczać te dwie rzeczy. Chociaż czasami mogą one być bardzo silnie ze sobą związane. Mogą praktycznie przez takie wypaczenie dojść praktycznie do jednolitej postawy. Grzech i grzech. Ale zawsze mamy nienawidzieć grzech. Tak samo jest i z wiarą. Tak samo jest i ze światem. To nie o tych ludzi chodzi. To chodzi o to wszystko, co ci ludzie robią, ku czemu dążą, co chcą osiągnąć, o te metody, sposoby, środki. To wszystko jest całkowitej sprzeczności z tym, do czego wybiera się oblubienica barankowa. Pan Jezus powiedział kiedyś, moje królestwo nie jest z tego świata. Bo gdyby było, no to miałby swoje wojsko, które by go broniło. Nie doszłoby do jego ukrzyżowania, ale przecież nie o takie królestwo chodziło i nie osiągnięcie go tą metodą fizycznej walki. Całkiem o coś innego chodziło. Stąd też i nasz bieg jest w wyraźnej sprzeczności z biegiem tego świata. Widzimy to na każdym kroku. No dzisiaj, który z naszych przyjaciół chciałby tutaj siedzieć, no i tak męczyć się, tam przycieka słoneczko, tam gdzieś może jest trochę duszno, może tutaj za dużo nas jest w tej sali, a może tak rzeka tu jest bardzo blisko. Może basen jeszcze gdzieś. I zadać by się mogło, że ta sama pogoda, to samo słoneczko, ta sama wysoka temperatura, a jakże inaczej można to wykorzystać? Dlaczego? Bo cel jest inny. Bo nie przyjechaliśmy tutaj, jak brat już wspomniał, na wypoczynek. Chociaż ja myślę, że to jest wypoczynkiem. że my prawdziwie to tu wypoczywamy. Bo po raz tak prawdziwie możemy zostawić to wszystko, co na tych barach swoich dźwigamy i co tak dnia na dzień przepychamy, żeby załatwić daną sprawę, a nie możemy, a coś nam brakuje. Tu jakoś zostawiamy to i te 3 dni, no dla mnie tylko 2 dni, będą to możliwością zostawienia tego. To jest inna metoda. Ale jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Jest jeszcze stara natura. I tu też jest problem. Bo ta stara natura to by tak chciała całkiem inaczej. Ktoś kiedyś dał przyrównanie, że to musi być do podobieństwa tego korka, który choćbyśmy ile razy go zanurzali w wodzie, to ten korek zawsze wyskoczy z tej wody. No i czy zawsze nam się uda go utrzymać pod wodą? Ale ma być ciągle pod tą wodą. Czasami coś tam się wychyli. I czasami w rozmowie nawet ze starymi badaczami, jak opowiadają swoje życie, to mówią, że nie zawsze im udało się wszystko tak, jakby chcieli. Ale co jest ważne? Usiłowanie. Co jest ważne? Sposób. Co jest ważne? Chęć, pragnienie. I całe szczęście, że to się liczy w oczach Bożych. Ale jest także bardzo ważnym, aby nasza wiara była właściwą. Bo gdyby była błędna i budząca fałszywe i złudne nadzieje, zbudowane na płytkim fundamencie, to choćby nawet była bardzo mocna, to jednak spowodowało to tylko tyle, że prędzej by nastąpił upadek i ruinacja naszego wnętrza. Bo nie miałaby fundamentu. Wiara podobnie jak para w kotle może zrobić dobrze lub może zrobić źle. Pamiętamy, że taką bardzo na przykład niechlubną kartą była tak zwana noc świętego Bartłomieja. Kiedy pamiętamy, że w jedną noc, a właściwie przez kilka nocy wymordowano najbardziej światłych ludzi we Francji. Kiedy, no podobno też ta wiara pchała tych ludzi do tych czynów. To jaka to była wiara? W imię czego? Ku czemu dążąca? Czyje ideały popierała? Czy to była prawdziwa wiara? Nie. Prawdziwa wiara nie mogłaby się posunąć do morderstwa. I tylko wystarczy ten jeden motyw przypomnieć, aby sklasyfikować tą wiarę. Nie trzeba nic więcej. Prawdziwa wiara to i miłość. A miłość bliźniemu złego nie wyrządza. A cóż dopiero pozbawić go życia? Jest więc bardzo ważne, jaka jest wiara. Jeżeli rozumiemy tę ważność wiary i wynikłej z niej mocy ku dobremu lub ku złemu, apostoł Paweł już kiedyś z troskliwością napominał wiernych, aby trwali w wierze. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, takie między innymi myśli wspomina. Pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział, 5-7 wersety. Albowiem nigdyśmy nie używali mowy pochlebnej, jako wiecie, aniśmy pod zasłoną tego łakomstwu dogadzali. Bóg jest świadkiem. Aniśmy szukali od ludzi chwały, ani od was, ani od innych, mogąc wam być ciężkimi jako apostołowie Chrystusowi, ale nie byli skromnymi między wami, jako gdy mamka odchowuje dziadki swoje. Jeszcze w 10 wersecie, wyście świadkami Bóg, żeśmy świętobliwie i sprawiedliwie i bez nagali żyli między wami, któryście uwierzyli. Tak napisał kiedyś do tego zboru w Tesalonica apostoł święty Paweł. On przedstawiał sobą wielką troskliwość On wiedział, przedstawiał jednocześnie w tych słowach pewien wzór, pewien sposób do naśladowania. Napominał też wszystkich, aby doświadczali samych siebie, czy byli w wierze, czy byli ugruntowani, utwierdzeni, nieporuszeni od nadziei wystawionej w Ewangelii. W innym miejscu zachęca, aby byli wkorzenieni i wybudowani na Chrystusie, utwierdzeni w wierze i aby mieli się na baczności, by czasem ktoś ich sobie w korzyść nie obrócił przez to, przez filozofię, przez różne oszukanie, ale w jaki sposób? Ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołu świata, a nie według Chrystusa. Wspominał o tym bliskie do Kolosa w 1 rozdziale, 23 wersecie i 2 rozdziale, 7-8 wersecie. Apostoł ten był także bardzo troskliwym o to, aby wiara Kościoła nie gruntowała się na mądrości, czyli takiej próżnej, lekkiej, czczej filozofii ludzkiej, ale na mocy Bożej. Zauważmy, że to dlatego też w swoich kazaniach on nie zagłębiał się w te ludzkie dociekania. A przecież tej wiedzy ludzkiej posiadał dużo. Przecież apostoł święty Paweł właściwie można powiedzieć, że pod względem ludzkiej wiedzy stał najwyżej wszystkich apostołów. On przecież pobierał naukę u nóg Gamaliela, tego wybitnego nauczyciela, który potrafił swoim uczniom wpoić wiele cennych zasad. Ale czy on się tym chlubił? Czy raczej w swoich dociekaniach zostawił to wszystko na boku? Raczej pozostawił to, a zgłębienie swoje skierował do prawdziwego przedstawienia całej filozofii zbawienia. Do wyświetlenia Pism Świętych, do napominania i wyjaśnienia rzeczy, które mu były dane przez objawienie. Można by tutaj wiele wersetów cytować, które właśnie przedstawiają sposób podejścia apostoła, treść jego nauki. Widzimy, że są przez niego podane bardzo wielkie, ważne rzeczy. Doktryny Pisma Świętego. To właśnie apostoł święty Paweł przekazał nam te myśli. 1 list Koryntian, 2 rozdział, 4-13 werset. W 2 liście do Koryntian, 12 rozdziale, 1-7 wersetów. List świętego Pawła do Galacjan, 1 rozdział, 11-12 werset. 2 rozdział, 2 werset. 2 list Piotra, 3 rozdział, 15-16, również przedstawia nam sposób podejścia apostoła Piotra. Jaką teraz jest więc nasza rola? Co powinniśmy uczynić? Myślę, że powinniśmy przeanalizować samych siebie. Że musimy może nie udowadniać sobie, ale upewnić się, potwierdzić sobie coś, bo wierzę, że to mamy w naszych sercach. Upewnić się, że nasza wiara jest dobrze ugruntowana na Słowie Bożym. Czy ktoś może powiedzieć, że tak nie jest? Myślę, że każdy po to tu przyjechał, że chce jeszcze bardziej ugruntować to, co już w nim jest, co przyjął, co go oświeciło, co stało się radością jego życia. Myślę, że każdy z nas może również powiedzieć, przeanalizować swoje życie, powiedzieć, czy jego wiara jest doświadczoną i wypróbowaną. Może bardzo łatwo jest wierzyć, kiedy nie trzeba tej wiary próbować. Ale przecież są przykłady, chociażby z Pisma Świętego, bierzemy w tej chwili Stary Testament już tylko. Abraham. Ile wiary było trzeba, aby uwierzyć Panu Bogu, że tego umiłowanego syna ma teraz ofiarować? Czy dużo trzeba było? Warto było uwierzyć, że deszcz będzie padał? Nam łatwo, wyjeżdżając z domu wczoraj, przechodziło jedno oberwanie chmury za drugim. Dosłownie potoki wody zalewały ziemię. Mówię, to tak jak prawie jak ten, taki malutka namiastka potoku. Mówię, jak tutaj będzie taki deszcz, to jak to będzie? I taki lew się kładł na drodze, a może nie trzeba jechać, bo tu nie będzie warunków takich. A tak bardzo chcieliśmy tu być. Więc trzeba było zwyciężyć tego lwa i uwierzyć w to, że tu będzie bardzo dobrze. Przyjechaliśmy, okazuje się, że tutaj nie bardzo wiedzą, jak wygląda deszcz. Nawet chcieliby trochę, aby pokropiło, jak bardzo odmienne są te warunki pogodowe. Czy więc ci ludzie, którzy nigdy nie widzieli deszczu, mogli tak łatwo uwierzyć Noemu? A sam Noe, który oprócz tego, że musiał uwierzyć Panu Bogu, że będzie deszcz, ale jeszcze musiał wybudować wspaniały okręt, który miał pomieścić wszystkie istoty, zwierzęta, które miały być przechowane. Wielka wiara. A teraz przeskakujemy znowu wiele, wiele lat i znajdujemy trzech młodzieńców. I od razu kojarzy się nam Pietro spalony. 7 razy więcej niezwykle trzeba było, bo tak bardzo zdenerwował się król na to, co powiedzieli mu. A co powiedzieli? Że lubo nas wyrwie, lubo nie wyrwie, zawładnie. Ta desperacja tych młodzieńców, bez względu na skutek, bez względu na efekt, jednak nasza wiara jest tak, a nie inaczej, że nie będziemy się kłaniać. Jesteśmy o tym głęboko przeświadczeni. Choćby nawet nas nie wyrwał, ale jednak nie będziemy się kłaniać. Czy nasza wiara też jest taką? Powinna być. A jaką była wiara tych, którzy ginęli na arenach, rozczarkowani przez dzikie zwierzęta? A jaką była wiara tych, którzy ginęli na krzyżach, lasach krzyży? A jaka była wiara tych, którzy ginęli na stosach? W męczarniach kończyli swoje życie? A jaką była wiara wcześniej świętego Szczepana, już tutaj wspominanego? To są przykłady wiary. A przykład wiary naszego Pana? Czyż w nim nie znajdziemy największego przykładu wiary? Poświęcił wszystko. Przyszedł na ziemię tylko dlatego, aby być posłusznym Ojcu. Aby chcieć zrobić przyjemność Ojcu. Wypełnienie Jego planu. A mógł zakończyć niechlubnie swoją misję? Gdyby nie zwyciężył, w innym miejscu apostoł wspomina, apostoł kończąc swoje życie, biegiem wykonał, wiarę zachował. Zauważmy, końcówka biegu i potrzeba stwierdzenia, że wiarę zachowałem. A więc jest potrzebna od początku do końca. Przez to odłożona mi jest korona chwały, którą mi odda Pan. Myślę, że tak mógł powiedzieć apostoł. Czy my tak możemy powiedzieć? To znaczy możemy powiedzieć jedno, że dla każdego z nas tu siedzących jest szansa zwycięstwa. Jest szansa otrzymania korony. Ale jest też problem, co my zrobimy z tą szansą. Jest ten problem, czy my staniemy się godnymi, aby być nagrodzonymi, a nie zdegradowanymi. Mamy wiele przykładów. Podaliśmy już kilka. Nasza wiara nie może oglądać się pożnie za czymś nowym, tak jakby nam czegoś brakowało. Nasza wiara nie może być taka, nie będzie się uganiała za próżną filozofią ludzką. Nie będziemy się tak chwiali w tą stronę, w tą. A jak ktoś nam przedstawi coś innego znowu, to zapomnimy o tym, cośmy wierzyli, bo coś innego, może lepszego, A może wcale nie. Może to jest powód do doświadczenia naszej wiary. Jeżeli ktoś tak czyni, to pokazuje, że jego wiara nie ma dosyć wpływu, aby stała się mocą prowadzącą do zupełnego zwycięstwa nad światem, ciałem i onym nieprzyjacielem. Aby wiara mogła w nas stać się przezwyciężającą mocą, tak jak mówi apostoł święty Jan, że to jest ta moc, która zwyciężyła, wiara wasza, musi wejść więcej niż tylko do głowy. Musi dojść do serca. Musi tym sposobem przeniknąć i ożywić całą istotę. Musi być treścią życia danej istoty. Przywodząc pod posłuszeństwo Chrystusowe nie tylko zewnętrzne postępowanie, ale to nawet, czy mamy najtrudniej, każdą naszą myśl. O ile nasze zewnętrzne postępowanie jakoś łatwiej jest nam skorygować. No bo inni patrzą, no może nie wypada to zrobić, może no co by inni powiedzieli, gdybym ja to zrobił, ale z myślami przecież nikt ich nie widzi. Przecież nikt z naszych braci, z naszych sióstr nie potrafi czytać naszych myśli. Ale czy naprawdę nikt? A może właśnie na podstawie naszych myśli jesteśmy rozliczani? Może właśnie? A przecież wiemy, kto potrafi czytać nasze myśli? Nasz Pan, Ojciec Niebieski. Oni potrafią czytać naszych myśli. A przecież skoro jesteśmy rozliczani z naszych usiłowań, i powtórzmy to jeszcze raz, całe szczęście, że tylko z naszych usiłowań, to przecież w tych usiłowaniach są nasze myśli. Też. Bo jeżeli myśl jest zła, to i całe usiłowanie jest złe. Bo sposób jest zły. Jeżeli myśl będzie sfałszowana, to i sposób i efekt też będzie cały zafałszowany. Wiara bez uczynków martwa jest, pisze apostoł. No, jeżeli byśmy tylko przyznawali umysłowo, że tak, wszystko jest bardzo dobrze, my staramy się być uczniami Jezusowymi, ale nie byłoby uczynków, to co by było? To niewiele by to dawało. Można mieć wspaniałe ideały, ale niezastosowanie ich w życiu prowadzi do unicestwienia tych ideałów. Zauważamy więc, że jest tu pewne wspaniałe połączenie. Wiara, zwycięstwo, walka, uczynki. Wszystko da się to wzajemnie poukładać. I nie ma innej nadziei, nie ma innej wiary lepszej niż tą, którą posiadamy, która by dawała tak wiele korzyści w zamian za tak przecież niewiele naszej walki. Porównajmy sobie krótko tylko kilka lat, kilkanaście, kilkadziesiąt do wieczności. Czy jest jakiekolwiek porównanie? Czyż jest możliwość przewartościowania tych kilku, kilkunastu lat do wieczności? Tak, byłaby możliwość, jeżeli byśmy nie byli głęboko przeświadczeni, że chcemy być tam w niebie. Na poprzedniej konwencji słyszeliśmy właśnie rozważania na ten temat. Jeżeli nie będziemy głęboko przeświadczeni, że to chcemy osiągnąć, no to tak pójdziemy, żeby iść, no bo inni idą. No bo nie wypada, nie iść. Ale jeżeli sami będziemy chcieli tam być i kiedy będziemy chcieli przed innymi tam być, to tu jest ta właśnie wielka selekcja. Ktoś kiedyś powiedział, tak długo wybiera się Kościół. Tak. Tak ogromna jest selekcja przy wyborze Kościoła. Ale czy jest to dziwne? Pan Jezus wybrał 12 apostołów. A jeszcze jeden z nich okazał się
niegodny.
A z nas ilu by było tak chociaż trochę godnych? Myślę, że każdy stawia sobie ciągle to pytanie. Ciągle mamy ten problem i musimy sami siebie zbadać, czy wiarę tę mamy czystą, szczerą i przenikającą każdą cząstkę naszej istoty. Każdy z nas czyni ten bilans, chociażby w wieczornej modlitwie, kiedy mamy możliwość przeanalizować cały dzień i powiedzieć, tu się nam nie udało, tu chcieliśmy zmienić, tu chcieliśmy co innego zrobić, ale nie udało się nam. A tak już jest w naszym życiu, że im bardziej czegoś chcemy, to tym więcej doświadczenia na tym punkcie przychodzą. I im bardziej byśmy chcieli w tym momencie być no tak już troszkę dobrymi, to okazuje się, że zaraz jesteśmy bardzo niegodnymi. To jest właśnie ta walka. To jest właśnie do tego potrzebna ta wiara. Wspaniała wiara. Mamy ogromny obłok świadków, jak wspomina apostoł, leżący wokoło obok świadków. To znaczy tych wszystkich, którzy dali nam przykłady wiary, wytrwania, zwycięstwa. Myślę, że mamy i tu wśród nas tych, którzy mogą należeć do też takiego obłoku świadków, którzy mogą nam wiele powiedzieć, jak zwyciężyli, jak udało się im zwyciężyć, ile im pomogła wielka, potężna wiara, kiedy znajdowali się w więzieniu dla Pana, kiedy nie chcąc brać broni, musieli położyć ich głowy pod topór. To są również przykłady wiary, kiedy w ostatnim liście brat napisał: jutro już będę z Panem. Głębokie przeświadczenie, a przecież wystarczyło tylko wziąć tą broń i iść do wojska, no i wypełniać tylko rozkazy. Ale nie mógł. On wiedział, że ta wiara z nim wstrząsa, ona przeniknęła go. Te ideały tej wiary stały się jego własnymi. Myślę, że są naszymi. A jeżeli staną się naszymi i będą naszymi do końca, jeżeli będą pomagały nam w zwycięstwie każdego dnia, to i w efekcie okażemy się zwycięzcami naszego życia przez Pana, przez Jego zasługę, przez Jego orędownictwo, przez Jego przypisanie zasług. Ale On musi chcieć nam przypisać. A będzie chciał nam przypisać, gdy my będziemy usiłować. Życzyłbym braterstwu tego usiłowania, tej wielkiej walki, tej stanowczej walki, tego zwycięstwa, tego owocu wielkiej wiary, uczestnictwa oblubienicy, uczestnictwa w zwycięstwie, czego wszystkim życzę, sam pragnę, to daj nam Boże. Amen.